Iza Serafin, dzień dobry. Kilkanaście dni temu na lekcję w jednej z łomżyńskich podstawówek przyszła pijana dziesięciolatka. Okazało się, że miała ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak, dziesięciolatka, to nie pomyłka. Już takie dzieci sięgają po alkohol, zresztą po inne używki również. Na przykład marihuana wydaje się takim niegroźnym umilaczem imprez. Z badań wynika, że po alkohol sięga ponad 80% młodych ludzi przed ukończeniem 18 roku życia. Oczywiście oni nie widzą w tym nic złego, że się od czasu do czasu coś wypije czy zapali. Nic bardziej mylnego. O szkodliwości tych używek będą mówić dziś terapeuci uzależnień, ale wcześniej o swoim eksperymentowaniu z alkoholem i marihuaną opowiedzą uczniowie podlaskich szkół. Zwierzyli mi się z tego całkiem przypadkiem, przy okazji nagrania na zupełnie inny temat. No i zgodzili się na emisję tych zwierzeń pod warunkiem, że będą mieli zmienione głosy. I tak też zrobiłam. Posłuchajmy, co mówią o tym swoim eksperymentowaniu.
Paliłem marihuanę w szkole z kolegami i mieliśmy za to dużą karę. Musieliśmy jechać do ośrodka i tam przez 6 godzin musieliśmy siedzieć i odbywać takie różne prace i egzaminy robiliśmy takie na temat marihuany. Mówiono nam o konsekwencjach palenia marihuany i innych rzeczy.
No dlaczego w ogóle sięgnąłeś po tę marihuanę? Ile miałeś wtedy lat?
15, byłem zainteresowany.
A rodzice wiedzieli cokolwiek o tym?
Nie.
Nikt nie wiedział?
Nie.
To ty sięgnąłeś z ciekawości?
Tak.
No i jak było?
To nic właśnie nie wzięło. Za mało chyba.
A dopalacze, różne prochy?
Nie. Ogólnie tak, jak już to alkohol.
Alkohol jaki?
Ogólnie czysta wódka.
A po co ci ten alkohol w tym wieku?
Ogólnie tak, jak ktoś namawia.
I co, dobrze ci jest, jak wypijesz?
Nie.
To po co pijesz?
Ogólnie, aby być fajnym.
Ale jesteś fajny, jak się napijesz?
Nie, ale fajnie. Ogólnie są lepsze wrażenia i odwaga.
A jak potem wytrzeźwiejesz, to co z tą odwagą się dzieje? Przestajesz być odważny?
Jestem dalej. Ale ogólnie ma się wtedy lepsze satysfakcje po tym.
I dobrze się czujesz po alkoholu?
No ogólnie rzecz biorąc, tak.
A ty wiesz, że on ciebie truje?
Tak, wiem.
Nie boisz się tego, że możesz się zatruć i coś ci się może stać?
Nie.
Dziewczyny, a wy miałyście jakieś przygody z tym albo wasi znajomi?
Chodzi o marihuanę.
O wszystko.
Znaczy, ja jak sięgam, to fajnie jest, jak się jest zjaranym. Po prostu nie myślisz o niczym, niczym się nie przejmujesz, nic cię nie martwi i tak przez godzinę nic cię nie obchodzi.
Przez godzinę powiedziałaś, a potem?
A potem już wszystko wraca do normy. Taka sama rzeczywistość, rutyna życia.
Ale sięgasz często?
Od czasu do czasu.
Myślisz, że jesteś uzależniona?
Nie.
Po czym to poznajesz, że nie?
Bo gdybym była uzależniona, to bym chciała więcej tego i więcej. A tak to nie chcę.
A alkohol zdarzył się w twoim życiu?
Tak. Dużo tego było. Mocne piwo też. Ogółem to tak dla zabawy.
A rodzice wiedzą, że sobie tak eksperymentujesz?
Nie.
A gdyby się dowiedzieli?
To nie byłoby fajnie.
A nauczyciele?
Nie wiedzą.
Nie boisz się, że możesz się uzależnić albo że możesz zatruć swój młody organizm?
Nie. No bo mam kontrolę nad sobą.
Piwo tylko dla spróbowania.
Po co się pije, jak ma się 15 lat?
Z ciekawości.
No dobra, ciekawość to się raz zaspokaja. Było fajnie albo nie fajnie. Fajnie było po tym pierwszym razie?
Pojęte takie. W sumie nic nie zmieniło.
Dlaczego po tym pierwszym razie z ciekawości sięga się po raz kolejny?
Bo zaczyna to się podobać.
Próbowałam marihuanę.
I jak ci było po tym?
Fajnie. Człowiek nie przejmuje się niczym. Zapomina o swoich problemach. A następnego dnia ma zupełnie inny humor.
Lepszy?
Lepszy.
A nie boisz się tego, że będziesz musiała coraz więcej i więcej, jak ci się tak spodobało?
Nie, bo mam wokół siebie ludzi takich, którzy na mnie na to nie pozwolą po prostu.
A wy chłopaki?
No to spożywam alkohol i paliłem marihuanę. Z ciekawości.
No ile razy tak próbowałeś z ciekawości?
No sporo razy.
Ale z ciekawości to tylko raz się próbuje. Coś widocznie tam ci się spodobało.
No faza. To jest stan. Na przykład jak się pali marihuanę, no to może być taka faza, że jest się szczęśliwszym.
Ale na krótko chyba, co?
No tak, na krótko.
I to warto, żeby tak na krótko poczuć tę fazę?
Tak, tak.
A boisz się konsekwencji? Wiesz, jakie mogą być? Zażywania marihuany, alkoholu?
Wiem.
Jakie?
No, przez marihuanę na przykład możemy zostać ukradzieni przez policję rodziców.
To tylko kary się boisz?
No tak.
A nie tego, że się uzależnisz albo zatrujesz swój organizm?
Nie.
A wiesz, że to jest szkodliwe?
Wiem, że to jest szkodliwe.
No to dlaczego po to sięgasz?
Tak, od tak. Dla towarzystwa.
A jesteś uzależniony?
Nie.
A skąd to wiesz?
No bo jak nie chcę, no to nie biorę.
No ale bierzesz często.
No często.
A nie boisz się, że spodoba ci się do tego stopnia, że będziesz musiał sięgać prawie codziennie?
Nie boję się tego. Tak nigdy się nie stanie.
A skąd wiesz?
Bo znam siebie.
Jesteś pewien?
Tak.
Ja nie palę, nie piję. Mój ojciec, jak byłem mały, pozwolił mi raz, może dwa, w wieku, nie wiem, tak 8-10 lat zapalić. Po prostu mnie to zniesmaczyło.
Paliłem marihuanę, spożyłem alkohol często, co weekend, w bardzo dużych ilościach, ale zawsze wracam do domu. Nie trzeźwy, ale wracam.
A rodzice widzą, że jesteś pijany?
Rodziców nie mam w domu, co za granicą, ale rodzice, nawet jak są w kraju, to domyślają się, ale nie robią nic złego w alkoholu i nigdy mnie nie widzieli w tym stanie, więc nic mi nie mogę zrobić.
A po co ty to robisz?
Ja wiem, przybyłam w takim towarzystwie i tak wychodzi.
A jak jest, powiedz, następnego dnia? Jest fajnie? Tak jak wtedy, kiedy pijesz czy palisz?
Zależy. Albo jak się pije piwo, albo wódkę. Jak się pije piwo, to jest fajnie, bez różnicy. A jak wódkę, to ciężko następnego dnia.
A nie boisz się konsekwencji?
Nie.
A wiesz, jakie mogą być?
Wiem, mogę się uzależnić, być alkoholikiem, nie pracować, zapić się na śmierć, posadzić wątrobę.
I co, nie przeraża ciebie to?
No, przeraża czasem.
Nie zamierzasz przestać?
Nie, się ograniczę, znaczy... No, to zależy od sytuacji.
Jak... Ale myślę, że gdybyś z tego zrezygnował, twoje życie byłoby jakie? Uboższe, nudniejsze?
No nie.
No to dlaczego to robisz?
Nie wiem, tak jakoś zawsze wychodzi, że się wypije te piwo czy dwa.
No właśnie, tak jakoś wychodzi. Tylko żeby nie wychodziło za często. O eksperymentowaniu z używkami już za moment mówić będą terapeutki Agata Niemczynowicz i Katarzyna Kaszek-Ićkowska z Białostockiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP. O tym, jak groźny jest alkohol, czy marihuana, czy inne używki dla młodych ludzi. Dziś rozmawiamy. Rodzice często nie są albo nie chcą być tego świadomi. Ale teraz uświadomią to nam wszystkim terapeutki z Białostockiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP Agata Niemczynowicz i Katarzyna Kaszek-Ićkowska.
Wiadomo, że młodzi ludzie eksperymentują z różnymi używkami. My dorośli niby powinniśmy być tego świadomi. Pewnie jesteśmy, chociaż może nie wszyscy i nie do końca. No ale kiedy te eksperymenty już nie są eksperymentami? Kiedy to staje się niebezpieczne?
To jest naturalne, tak jak pani powiedziała, że eksperymentowanie jest trochę wpisane w życie młodej osoby. Eksperymentowanie w różnych obszarach, w takim poszukiwaniu, trochę poszukiwanie siebie, poszukiwanie wartości, autorytetów. Ten dzisiejszy świat poprzez media, ja tutaj też szczególnie myślę o wpływie internetu, pozwala poszukiwać i rozszerzać też te horyzonty, to co można by było robić. Młodzi ludzie mają dosyć dużo zaufania. Zaufania też mają do tego, co przeczytają, szczególnie czy to, co usłyszą od rówieśników. W związku z tym mówimy o takim, powiedzmy, eksperymentowaniu, które może się przerodzić w coś bardziej szkodliwego, ale o czym w ogóle młoda osoba nie myśli wtedy, bo myśli o doświadczaniu. O doświadczaniu czegoś, co może przynieść jakieś odprężenie, przyjemność, relaks, o czymś, co jest zmianą świadomości. Bardzo często młode osoby też to podkreślają. Zmiana świadomości, zmiana tej rzeczywistości, która jest. Młode osoby są też bardzo ufne. W młodym wieku nie myśli się o skutkach czy szkodach, dlatego że to jest coś, co jest jakby odroczone w czasie, to jest odległe.
Tak mówią, ja siebie znam. Ja na pewno się nie uzależnię.
Ależ oczywiście, jeśli ja coś robię, to ja robię, bo chcę i mam nad tym pełną kontrolę, my bardzo często też to słyszymy. bardzo duży wpływ na to mają pewne przekonania przekazywane. Pani wspomniała na przykład o marihuanie. Jest to traktowane nie jako narkotyk. Jest substancją zmieniającą świadomość, ale nieszkodliwą. Dlaczego? Ja bardzo często słyszę, no bo przecież jest dana od Boga, bo jest to zioło, które rośnie, jest naturalne, dlatego nie może zaszkodzić, od tego nie można się uzależnić. Bardzo często mówią o takich różnych rzeczach, które gdzieś tam słyszą, które mają utwierdzić ich w tym, że to nie jest szkodliwe, a daje przyjemność.
No to jak jest, powiedzmy, jak jest z tą marihuaną rzeczywiście.
Na pewno marihuana ma skutki uboczne. Tak jak tutaj powiedziała koleżanka, młodzi ludzie, to do kategorii też takiej mody. To jest teraz bardziej modne niż alkohol czy inne substancje. Wszędzie o tym czytają i widzą to, co chcą zobaczyć. I jeżeli ktoś zażywa jakąś substancję, jeżeli ktoś ma nawet kontakt z marihuaną, to będzie widział takie informacje, pomimo tego, że gdzieś nawet czytając znajdzie jakąś informację, która może mówić o tym, że coś jest złe albo że ma jakieś konsekwencje, to mimo wszystko oni i tak to gdzieś tam odrzucą na plan dalszy, bo skupią się na tym, co jest ważne na ich tu i teraz, bo to daje mi przyjemność, to daje mi ten relaks, to daje mi to odprężenie, formę rozrywki, ucieczki, ale też formę załatwienia jakiejś tam nudy. Nudzę się, więc to jest też fajna forma spędzenia dla tych młodych ludzi tego wolnego czasu. Ale oczywiście ona ma skutki uboczne, jak każda substancja. Skutkiem ubocznym chociażby marihuany jest to, że się pojawia w postaci trudności z zapamiętywaniem czy koncentracją, które bardzo często młodzi ludzie bagatelizują, tłumacząc to tym, że to może być z przemęczenia, to może być wynikiem jakiegoś gorszego stanu, samopoczucia, ale nie łączą tego faktu chociażby z tym, że to jest właśnie jeden ze skutków ubocznych palenia marihuany.
Też takim skutkiem, o którym bardzo często rozmawiamy, jest brak chęci. To znaczy brak chęci do czegokolwiek. Znaczy nie chce mi się chcieć. Czego też bardzo często nie łączą z paleniem marihuany, a co jakoś bywa takim objawem najbardziej widocznym, że nie chce się najpierw w obszarach gdzieś tutaj domowych, później zaczyna to dotyczyć szkoły. Problemy w szkole to jest też taki pierwszy sygnał, który jest warty tego, żeby na to zwrócić uwagę. Marihuana dlaczego jest też tak atrakcyjna? Ona przede wszystkim w mózgu działa na tak zwany układ nagrody, czyli ten, który reguluje nasze odczucia, że nam jest dobrze, że nam jest przyjemnie, że my się czujemy zrelaksowani. Młode osoby mają prawo jeszcze nie mieć takich sposobów na relaks, jeszcze nie mają czasami pomysłów na siebie. W związku z tym marihuana jest tu i teraz. Ona daje natychmiastowy efekt, dlatego jest też bardzo atrakcyjna.
No tak mówią, że to jest taka faza, że świat wygląda inaczej, oni stają się bardziej odważni.
Tak, tylko że jest to bardzo złudne. Jest to też chwilowe. Czy będziemy o marihuanie tutaj mówić, czy będziemy mówić o dopalaczach, które są jeszcze nadal takim tematem tabu, czy będziemy mówić o różnych innych środkach zmieniających świadomość, które też są ogólnie dostępne, między innymi alkohol. To są to substancje, które niestety w bardzo szybkim czasie zaczynają działać już szkodliwie na osobę, chociaż osoba nadal nie ma takiej świadomości. Nadal ma poczucie, że to jest pod pełną kontrolą, że jest to coś, co daje same efekty przyjemne, pozytywne, nie widząc lub nawet widząc czy słysząc o skutkach negatywnych, ale je bardzo bagatelizując, no bo przecież to nie jest jeszcze problem.
Zatrzymajmy się może przy tym alkoholu. Rzeczywiście młodzi ludzie no, w piwie nie widzą prawie nic złego. Uważają też, że jeżeli piją wódkę w weekendy, to też no, normalnie funkcjonują w tygodniu, chodzą do szkoły, prawda? I też mówią, że nie, że oni nie są uzależnieni. I co jest bardzo niepokojące, nie zdają sobie sprawy, jaki wpływ alkohol ma na ich młody organizm.
Alkohol jest taką substancją, która też budzi wśród młodych różne wątpliwości. Bo dlaczego? No bo jest od 18 roku życia już jest dostępny, więc nie jest to substancja nielegalna. Wiele osób pije ten alkohol. I oczywiście, że też mają świadomość, że są osoby takie, które mają z nadużywaniem problemu, no wyrządził ten alkohol szkody w ich życiu, ale często mówią, to są ci, którzy już wszystko stracili, którzy nie mają w życiu już nic. Ja tak nie mam. Można ten alkohol pić, jest to rzecz, która jest dozwolona. A dlaczego jest taka granica wiekowa? To jest często dla nich też niezrozumiałe. No tak, tylko że im młodszy organizm, tym niestety każda substancja zmieniająca świadomość będzie zostawiała ślady i te ślady będą bardziej trwałe. I niebezpieczeństwo polega przede wszystkim na tym. My często rozmawiając, spotykając się z młodymi osobami, rozmawiamy nawet nie tyle o tych stratach takich fizycznych, dlatego że one często są dla nich bardzo odległe, bo to są różnego rodzaju też choroby, deficyty związane
z tym. Jestem młody, silny, nic mi nie grozi.
Ależ oczywiście, nic mi się nie stanie w związku z tym. Dlatego takie szkody są bardzo odległe. Ale my częściej zatrzymujemy się na tych szkodach psychicznych, dlatego że te szkody są zdecydowanie szybciej widoczne i bardziej odczuwalne dla młodych osób. Młoda osoba ma prawo jeszcze wielu rzeczy nie wiedzieć, wiele rzeczy nie potrafi. Ma prawo nie umieć rozwiązywać różnych rzeczy, różnych sytuacji problemowych. Ma prawo sobie nie radzić w różnych sytuacjach, dlatego że dopiero się tego uczy. W związku z tym ta substancja, tu na przykład alkohol, jest też takim sposobem, tylko że tak naprawdę na co? Te wszystkie substancje działają na to, żeby się odprężyć tu i teraz. Więc one są krótkoterminowe. Na ten moment ma mi dać odprężenie, ma mi pozwolić zapomnieć o jakiejś sytuacji, która miała miejsce dzisiaj, w szkole, w domu, gdzieś, gdzie, która była nieprzyjemna, nie rozwiązując oczywiście w tej sytuacji w żaden sposób inny. Nie myślą w tym czasie też o tych stratach, które zaczynają się gdzieś tam dziać w środku, stratach psychicznych. Straty mogą polegać przede wszystkim też na czym? Na tym, że bardzo szybko zaczyna osoba funkcjonować w taki sposób, że ja muszę sobie pomóc. Mam sytuację trudną, muszę odczuć odprężenie. W jaki sposób? No ja znam sposób. Sięgnę po jakąś substancję, automatycznie nie będę czuć się źle, będę czuć się lepiej. I to jest takie trochę regulowanie emocji, które niestety nie ma odniesienia do rzeczywistości, to znaczy do tego, w jaki sposób ta osoba żyje, w jaki sposób funkcjonuje, nie pomoże jej specjalnie w sytuacji szkolnej, czy tak samo w sytuacji rodzinnej. Niestety, tutaj to, o czym wspomniała koleżanka, substancje są bardzo często sposobem po prostu na nudę. Na to, że osoby młode, często szukając również trochę alternatyw tego, czym mogłyby się zająć, nie widzą takich możliwości, więc to jest też sposób na spędzanie czasu, na po prostu bycie ze sobą, na to, żeby było miło, fajnie, przyjemnie, żeby ten czas jakoś minął, nie zmieniając niczego w tym czasie w ich życiu.
Mówiąc o tych używkach alkoholu, marihuanie, nie możemy pominąć dopalaczy, o których wspominałyśmy, bo to jest taka używka bardzo niebezpieczna. Tutaj jedna dawka może zabić. To jest bardzo, bardzo groźne.
Szczególnie, że dopalacze zostały też już wciągnięte na listę substancji nielegalnych, tak jak narkotyki.
One są dostępne i my o tym wiemy. Są atrakcyjne cenowo, zdecydowanie w porównaniu do innych substancji. Niebezpieczeństwo dopalaczy polega na tym, że to jest zbitek substancji, tak jak pani powiedziała, często niewiadomego pochodzenia. Są to często substancje naturalne, są to substancje syntetyczne. Do końca nikt nie zna ich składu. Efekt ma być jeden, ma być zmieniona świadomość. Od stanu jakiegoś wyciszenia i po prostu odcięcia się od rzeczywistości, po euforię, nadaktywność, pod różną postacią, w różny sposób można je przyjmować, ale przede wszystkim można je po prostu kupić. Bez specjalnych też konsekwencji. Tak jak pani powiedziała, niebezpieczeństwo jest tu zdecydowanie większe, dlatego że nikt nie wie do końca, jak te substancje będą działać. Na tym też polega nasza praca profilaktyczna z młodymi osobami, że my też im uświadamiamy. Celem jest zmiana świadomości, tylko czy na pewno mają świadomość tego, jak to może być niebezpieczne. Tym bardziej, że nieznany jest skład, w związku z tym, gdyby nawet do czegoś doszło, pomoc takiej osobie często przychodzi za późno lub pomoc jest nietrafiona, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, co ta osoba przyjęła. Nie wiadomo, w jakiej ilości też. Młodzi dzielą się swoimi doświadczeniami, ale mówiąc o tym, słuchaj, nic się nie musisz martwić, bo to nie zaszkodzi. Prawda jest inna. My może dlatego patrzymy na to z drugiej strony, ponieważ właśnie do nas trafiają te młode osoby i trafiają nawet po jednorazowym zażyciu, gdzie niestety skutki były natychmiastowe. No, dla tej osoby dobrze, bo doszła do siebie, trafiła do szpitala, zostały wszystkie substancje wypłukane, ale na przykład skutki psychiczne bywają długotrwałe. Jakie skutki psychiczne? Na przykład jakiegoś niepokoju, rozdrażnienia, ale lęków różnego rodzaju, gdzie ta osoba mówi, nie wiem, co się ze mną dzieje. Nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji. Po jednorazowym zażyciu substancji, która tak naprawdę nie było wiadomo, jaki jest jej skład.
Mam nadzieję, że słuchają teraz nas młodzi ludzie i niektórzy, też mam nadzieję, zaczynają się zastanawiać nad tym. Jeśli taki młody człowiek zorientuje się, że może to eksperymentowanie już eksperymentowaniem nie jest, a na pewno nie jest bezpieczne, gdzie może się zwrócić o pomoc i na jaką pomoc może liczyć?
Ta linia przekroczenia, jaka jest pomiędzy tym, że gdzieś ktoś kontroluje, a jest już to szkodliwe używanie, bo już to jest niebezpieczne, jest niewidoczna. I dla każdego też jest inna, tak jak powiedziałam, to jest bardzo sprawa indywidualna. My zawsze podkreślamy to młodym osobom, że kiedy substancja zaczyna już pełnić jakąś konkretną rolę w życiu, a trzeba to trochę odkryć, temu się przyjrzeć, to bywa tak, że jest niebezpieczna. Do czego zachęcam? Oczywiście, że bardzo często jest tak, że młoda osoba nie ma odwagi zwrócić się wprost, na przykład do osoby dorosłej. W związku z tym my zachęcamy do telefonów. Nawet do nas, do naszej placówki, można zadzwonić anonimowo, zadając pytanie na temat jakiejś substancji, jakiegoś swojego niepokoju, czy dotyczącego siebie, czy znajomego, którego zachowanie mnie niepokoi, czy to, co się zmieniło, mnie niepokoi. Są różnego rodzaju telefony zaufania w Polsce, gdzie można zadzwonić i można na ten temat porozmawiać. Również do nas, do naszej placówki, można zgłosić się na taką konsultację, po prostu na rozmowę.
Ta placówka to, przypomnijmy, Białostocki Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP. A za moment rozmowa z niepijącym już alkoholikiem Adamem Nowakiem, założycielem fundacji Wujek Porada. Specjaliści alarmują, że po alkohol sięgają w Polsce coraz młodsze osoby, nawet dzieci. Przyczyny są bardzo różne. O swoich doświadczeniach opowie teraz nasz kolejny gość, Adam Nowak, niepijący już alkoholik, teraz pomagający innym. Jest między innymi założycielem fundacji Wujek Porada. A jak to picie się zaczęło i kiedy?
Wiesz, zacząłem pić, jak miałem chyba 16 albo 17 lat tak naprawdę. Jak poszedłem na leczenie od choroby alkoholowej, miałem 30 chyba 2 albo 3 lata, o ile dobrze pamiętam, nie? No kilkanaście lat, kilkadziesiąt.
Ale to nie było takie picie na imprezach? To było takie rzeczywiście upijanie się już?
To jest, wiesz, to rozwojowe, to jest po prostu, jeśli jesteś czynnym alkoholikiem, to jest rozwojowe. No w ostatniej fazie gdzieś choroby alkoholowej piłem około gdzieś tam 0,7 litra wódki dziennie, nie? Bo to już są takie po prostu chemia, no jest potrzebna po prostu w mózgu, nie? I tak to wygląda, nie? Jedyne marzenie było, żeby się zapić na śmierć tak naprawdę, bo wchodzi też system depresji tak naprawdę, no to jedyny pomysł, no to jest to, żeby przynieść sobie ulgę, no to skończyć ze sobą, nie?
No i co się stało, że się zatrzymałeś?
Po prostu ta ściema przestała działać. Ta ściema przestała działać, alkohol przestał działać i nie przynosił mi ulgi. No, albo mogłem się zabić, albo coś z tym zrobić. No, z jakichś powodów wybrałem życie. Jest mi ciężko, nawet mi się nie chce tego analizować.
Ale czy sam na to wpadłeś? To się rzadko człowiek
zawsze,
sam.
Zawsze sami wpadamy na to.
A mówią, że właśnie nie, że to tutaj...
Okej, w moim świecie zawsze sami, bo to tak jak mówię. Jest milion mądrych książek, jest milion filmów na YouTubie. Generalnie to dlaczego pytanie, dlaczego jeden z tego skorzysta, a drugi nie skorzysta, okej?
Okay? No ale jest czasami na przykład dziewczyna, jest rodzina.
Jest ściema. To ty decydujesz, że dziewczyna jest twoją dziewczyną, to ty decydujesz, że twoja dziewczyna to, co mówi, jest mądre.
Czyli co, sam nagle pewnego dnia wstałeś, pomyślałeś sobie, muszę skończyć?
Chcę żyć, no to może inaczej, możesz skończyć, no wiesz, chcę żyć i tak dalej, wiesz, no w pierwszej fazie to jest takie gadanie, jak ty mówisz, że wow, to jest niedobre. Dzisiaj w ogóle nie patrzę na swoje życie przez pryzmat, że tamto życie było jakieś kiepskie, rozumiesz? Gdyby mój ojciec nie był alkoholikiem, gdybym ja nie był alkoholikiem, to nigdy bym ciebie nie miał przyjemności poznać, no rozumiesz? Cały ciąg zdarzeń spowodował, że dzisiaj stoimy, tutaj rozmawiamy, nie? Tyle fajnych, ciekawych ludzi mogę poznać, mogę podróżować się po świecie, mam fajne dzieciaki i tak dalej. Gdybym nie przeżył wszystkich tych doświadczeń tak naprawdę, to nigdy bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. To jest dzisiaj dla mnie oczywiste. To jest cały ciąg zdarzeniowy. Kiedyś chciałem wyprzeć, o Jezus, lata, w których piłem, nie wiem, siedziałem w więzieniu i tak dalej, gdzie sobie pocinałem żyły, no to mówiłem, że to był kiepski okres. Dzisiaj w ogóle tak nie mówię. Radziłem sobie najlepiej, jak potrafiłem na dany moment. To powoduje, że po pierwsze, mam wyczyszczone wszystko z przeszłości. Nie jestem obrażony swojego ojca. Kiedyś nienawidziłem swojego ojca, że wiesz, taki nam stworzył dom i tak dalej. No kurde, stara, przecież on miał taki sam dom, jak i ja miałem. To nie było tak, że on miał cudowny dom i nagle postanowił sobie ożenić się z moją mamą i spindolić życie mi i mojej siostrze. No tak nie jest, no Jezus Maria. Radził sobie, jak potrafił, najzwyczajniej w świecie, bo inaczej po prostu nie umiał, no i tyle.
Powiedz mi, a ciężko było?
Wiesz, na początku mógłbym powiedzieć, że bardzo ciężko, no bo wiesz, jest głód choroby alkoholowej, czyli tak naprawdę chemia, nie? I tak dalej. No ale potem się okazuje, że to jest pikuś tak naprawdę. No ale w tamtym momencie jest po prostu bardzo, 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 bardzo ciężko. Ja 6 lat nie piłem i po 6 latach nie picia miałem stan depresyjny i pociąłem sobie żyły. No to wiesz, no kurde, samo nie picie kompletnie nic nie robi, nie? Cię nie patrzę z perspektywy ciężkości dzisiaj.
A czy ty czujesz się wolny, naprawdę silny i wolny, czy nie? Czy zawsze myślisz, że kurczę, może być taki moment w życiu, że jednak będzie jakaś załamka i po coś tam sięgnę? Nie wiem, czy po żyletkę, czy po wódkę?
Ja dzisiaj tak nie patrzę w ten sposób. Dzisiaj robię dokładnie to, na co mam ochotę. Stąd wynika wolność. Ja dzisiaj przestałem w ogóle mówić, że jestem alkoholikiem, bo już 2 lata temu zaprzestałem się tak nazywać na zwyczajnym świecie. Się dzisiaj nie boję alkoholu.
Ale pijesz, czy jesteś abstynentem?
Nie, ja normalnie słowo normalnie, moje ulubione. Tak jak chcę, to sobie mogę pić alkohol, tylko że na alkohol...
To rzadkość jest, to się...
To nie jest wcale takie rzadkie, to jest taki mit robiony gdzieś przez AA, że do końca życia i tak dalej. Ja rozumiem, bo ja mówiłem to kilkanaście lat, więc doskonale rozumiem tych ludzi. Dzisiaj to, że mówię, że mogę sobie pić alkohol, nie powoduje, że w ogóle ten alkohol piję, bo mi ten alkohol do niczego nie jest potrzebny. Chcę się napić piwa, to po prostu piję piwo, ale to... Ja tego nie liczę. To jest tak, jak mówią, a nie ma powrotu do kontrolowanego picia. No nie ma powrotu do kontrolowanego picia, bo jeśli myślisz o kontrolowaniu czegokolwiek, to znaczy, że masz ten problem. Dzisiaj nie kontroluję picia. Jeśli osoba nie jest uzależniona, to nigdy nie kontroluje picia. Jak jesteś nieuzależnioną osobą, nie wiem, byś się zapytał moją żonę, ile wypiłaś piw na grilla, bo czy wziąłeś 2 łyki wina, czy 3 winy, to taka osoba ci nigdy nie odpowie, bo to jest dla niej pytanie tak jak ile razy wycisnąłeś ketchup na kiełbasę. Tylko alkoholik, człowiek uzależniony, który boi się takiej substancji, on musi ją kontrolować. Dzisiaj ja w ogóle nie kontroluję tego, bo nie mam takiej potrzeba. To też jest takie, że substancja psychoaktywna mi do niczego nie jest potrzebna, bo substancja substancja psychoaktywna powoduje zmienianie rzeczywistości. Potem jest wymyślona najwyższym świecie, czujesz się pewniejsza, giną lęki i tak dalej. Jeśli jest ci dobrze teraz, no to pytanie, po co masz pić alkohol i koloryzować coś, co jest fajne? To jest bez sensu, to ci zaszumia, nie? Mit uzależniania chemicznego tak naprawdę został obalony kilkadziesiąt lat temu, a on jest ciągle powtarzany. Okej, no każdy ma swoje życie, dla kogoś to będzie stek bzdur i to, że przeze mnie też może zapić. Ja dzisiaj widzę inaczej życie i sobie po prostu spokojnie po swojemu żyję. To jest moje życie.
Można, nie? Można.
Można, no każdy może tak naprawdę. No jeszcze kilka lat temu, jakbym posłuchał takiego człowieka jak teraz siebie, to bym powiedział, że koleś pi głupoty po prostu na najwyczajniej świecie, że jest w nawrocie choroby alkoholowej, bo bym się po prostu bał takich słów, bo wtedy się bałem alkoholu, bo alkohol równał się dla mnie odebranie sobie życia. Ja chciałem żyć na najwyczajniej świecie, a dzisiaj on się kompletnie, dla mnie nie ma żadnego znaczenia, że ja się mogę go napić, ale się nie piję. I się okazuje, że jak się uwolniłem, to ja po prostu o nim nie myślę. Wiesz, to jest takie fajne powiedzenie, gdzieś tam usłyszałem, jak byłem gdzieś tam chyba w Holandii na jakichś tam szkoleniach, prowadziłem to, usłyszałem takie fajne, że alkoholik to jest czynnym alkoholikiem. On ma cały czas odkręconą butelkę wódki, ale alkoholik, który nie pije, ale cały czas się zajmuje, ma tą wódkę przed sobą, tylko mają zakręconą i tym się różni.
I tak to wygląda z perspektywy Adama Nowaka, który dziś jest wolnym i szczęśliwym człowiekiem pomagającym innym. A za moment o tym, jak my dorośli całkiem nieświadomie możemy zachęcać, w cudzysłowie oczywiście, swoje dzieci do sięgania po alkohol. Przed nami weekend, a więc dla wielu z nas czas imprezowania. Niekoniecznie hucznego, ale jakże często zakrapianego alkoholem. Zresztą ten alkohol w polskiej tradycji jest niemal nieodłącznym elementem chociażby rodzinnych uroczystości. Pytanie, czy musi? No i jak taki model świętowania i imprezowania wpływa na nasze dzieci? To pytanie do naszego kolejnego gościa, terapeuty uzależnień z ośrodka ETAP, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga, Krzysztofa Palińskiego.
Po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, czy alkohol jest niezbędnym elementem imprezowania i zabawy. Czy do zabawy, do imprezowania alkohol jest wszystkim potrzebny. Ale kiedy już jest używany, to trzeba pamiętać o tym, że wzorce, które przekazują dorośli swoim dzieciom, są przez te dzieci, im mniejsze z tym większym prawdopodobieństwem, odbierane i przyjmowane bezkrytycznie. Mało tego, kiedy dzieci widzą, że rodzice są zabawni, mili, uprzejmi, roześmiani,
na wszystko pozwalają.
Jedynie wtedy, kiedy jest alkohol, to traktują alkohol jako niezbędny środek do tego, żeby rodzice byli mili, żeby była miła atmosfera. I wówczas ta siła zanęcania alkoholu, atrakcyjności alkoholu jest niepomiernie większa.
Ale oczywiście nie można ludziom zabronić alkoholu, bo alkohol jest dla ludzi dorosłych jest. Ale jak to robić właśnie, żeby nie odmawiać sobie wszystkiego, żeby się rozerwać, ze znajomymi też spędzić ten czas miło, ale tym dzieciom takich wzorców niedobrych nie dawać. Imprezować z głową, co to znaczy imprezować z głową?
Po pierwsze traktować spożywanie alkoholu jako coś, co towarzyszy zabawie, towarzyszy spotkaniu, a nie jest treścią i głównym sensem tego spotkania. Przeczytałem taką opowieść o różnicy pomiędzy piciem alkoholu przez Polaków, a na przykład przez Francuzów, którzy w przeliczeniu na głowę mieszkańca piją więcej niż Polacy, zdecydowanie. Otóż prawie zawsze jest tak, że wtedy, kiedy Francuzi wstają od stołu, w butelce jeszcze coś zostaje. Polacy zazwyczaj wstają od stołu, dlatego że w butelce już nic nie ma.
Albo idą po kolejne.
Albo idą po kolejne. Można sobie wyobrazić, że to spotkanie ma wymiar zabawy różnej albo wspólnej, osobnej albo łącznej dla dzieci i rodziców, ale na pewno wtedy, kiedy jest to zabawa wspólna, alkohol nie powinien. Czy dobrze byłoby, żeby alkoholu tam nie było, albo żeby był traktowany jako dodatek do zabawy, dodatek do posiłku, dodatek do spotkania, a nie treść tego spotkania. Myślę, że każdy, kto ma kontakt z alkoholem i jest wyczulony na jego negatywne skutki, wie, w którym momencie alkohol staje się treścią spotkania. To po pierwsze. Po wtóre, robimy jako dorośli wiele rzeczy, których niekoniecznie chcemy nauczyć naszych dzieci wtedy, kiedy jeszcze są dziećmi. Dlaczego jest tak, że wiele naszych, choćby intymnych zachowań jesteśmy skłonni ukrywać, a zachowania po alkoholu, kontakt z alkoholem, takie picie bez umiaru nie wzbudza w nas żadnej troski i zastanowienia, czy warto, żeby to dzieci oglądały.
A można w ogóle imprezować bez alkoholu?
Pewnie, że można. Zabawa polega na spotkaniu, z drugim człowiekiem, na wzbudzaniu radości, satysfakcji, a ta radość i satysfakcja nie zamyka się wyłącznie w alkoholu. Można uprawiać sport, można urządzać gry, zabawy. Mamy wiele i na szczęście coraz więcej wraca z takich zabaw i gier, które umożliwiają nam wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Polegają nie tylko na ruchu, ale też na jakiejś intelektualnej i rozrywkowej formie przebywania. Alkohol może towarzyszyć takiemu spotkaniu w pewnej części, na pewnym etapie, wieczorem. Może najlepiej wtedy, kiedy dzieci już są w łóżkach.
I w ilościach rozsądnych oczywiście.
Rozsądna ilość alkoholu to jest taka, która nie zmienia w sposób niechciany, nieoczekiwany zachowania człowieka. Każdy ma tę miarę różną, ale z całą pewnością piwo bądź dwa lampka bądź dwie lampki wina nie są ilością, która spowoduje jakąś niechcianą zmianę zachowania.
Imprezują też nasze nastoletnie dzieci i one raczej nie korzystają z tych wypadów rodzinnych, wolą nasze nastolatki imprezować sami. Tutaj jest zdecydowanie więcej pokus niż alkohol.
Nasze dzieci mają dostęp do różnych środków. Trochę od nas zależy, w jaki sposób będą organizowały swoje spotkania i imprezy, bo to nastolatki przez te pierwsze swoje lata życia od nas czerpią wzorce. Potem oczywiście wchodzą inne źródła tych wzorów, rówieśnicy, to co mogą podejrzeć u innych, czy to bezpośrednio, czy poprzez sieć choćby. Istotne jest to, żeby nastolatki wiedziały, że czas imprezy jest czasem zamkniętym, że po imprezie wraca normalna rzeczywistość. I w tej rzeczywistości spotkają się też z dorosłymi, będą chciały z nimi rozmawiać i będą gotowe, żeby z nimi rozmawiać. Ważne, żeby dorośli rozmawiali ze swoimi dziećmi. Taka rozmowa tworzy taką atmosferę bezustannego związku i jakiejś więzi, też odpowiedzialności nawet młodego, nastoletniego człowieka. Bardzo częstym argumentem młodego człowieka jest to, że on chce poczuć swoją wolność i poczuć swobodę. Warto, żeby też ci młodzi ludzie byli i przez dorosłych, i przez środowisko szkolne uświadamiali, że podstawą wolności jest wybór. Dzieci mogą wybrać taki sposób imprezowania, taki sposób bycia, taki sposób nawiązywania relacji z innymi, który im jak najbardziej służy. Ten wybór nie musi być naśladownictwem, może być ich własnym, indywidualnym wyborem, a my powinniśmy ich wspomagać w tym, żeby ten wybór był dla nich jak najlepszy.
I tym przesłaniem terapeuty uzależnień z ośrodka ETAP Krzysztofa Palińskiego teraz kończymy, a za tydzień o wyuczonej bezradności sobie porozmawiamy. Już teraz zapraszam, do usłyszenia, Iza Serafin.